Oto podcast opowiedz.to.
Odcinek czwarty, a w nim o nawykach i schematach działania. I to w sumie o tych niekoniecznie blaskach, a bardziej cieniach tych nawyków i schematów działania, oczywiście w kontekście wystąpień publicznych. Będzie wycieczka do fabryki kremu Nivea w Poznaniu, ale będą też konkrety. Pierwszym z nich będzie mechanizm habituacji bodźca. Czym jest, w jakie tarapaty może nas wpędzić, no i jak mu przeciwdziałać. Będzie też o tym, jak dopasować słowa, które wypowiadamy ze sceny albo podczas spotkania, w taki sposób, żeby one miały szansę trafić i być zapamiętane przez naszą grupę odbiorców. Na początek zapraszam Cię do fabryki kremu Nivea w Poznaniu. Ja tam miałem okazję trafić już parę ładnych lat temu ze względu na projekt, który współprowadziłem, a projekt ten dotyczył wdrażania technologii metod zwinnych w różnych fabrykach produkcyjnych. To było parodniowe szkolenie, moi koledzy przygotowywali menadżerów różnego rodzaju fabryk do tego, żeby właśnie wspomniane kaizeny, liny i inne tego typu rzeczy wdrażać u siebie w fabrykach, a moją rolą było wyposażyć ich w narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić pracowników tychże fabryk przez proces indywidualnej zmiany nawyku, bo to, że firma wdrożyła jakąś zmianę metody pracy, to jedno. To, że ustawiła odpowiednio na przykład maszyny, to drugie. No ale koniec końców wszystko sprowadza się do człowieka i do tego, że chcemy, żeby on coś robił inaczej niż do tej pory. I zdarza się tak, i to jest taki zwrot grzecznościowy, bo powiedziałbym, że tak jest prawie zawsze, że ludzie są, mówiąc delikatnie, mało chętni do tej zmiany. No i to było moje zadanie, żeby wyposażyć tych liderów w narzędzia, które im pomogą pracowników przez tą zmianę przeprowadzić. Po tym projekcie mieliśmy właśnie taką klasową wycieczkę, gdzie pojechaliśmy do fabryki wspomnianego kremu Nivea, żeby zobaczyć, jak to się tam odbywa. Ja z wykształcenia jestem prawie automatykiem i robotykiem i taka okazja to dla mnie super sprawa, bo cały czas odrobina tej fascynacji robotami we mnie pozostała. No i tak też wylądowałem u bram fabryki, gdzie zostałem spryskany płynem odpowiednim, ubrany w zabezpieczający kubraczek, no i w tym jakże eleganckim stroju wkroczyłem na halę fabryczną. Było tam wiele, wiele ciekawych rzeczy. Tutaj od razu uspokajam, nie będę Wam opowiadał całego procesu produkcyjnego. Skupię się na jego ostatnim etapie, czyli na tym momencie, kiedy krem Nivea jest już pakowany, no i przygotowywany do tego, żeby ruszył w świat, do sklepów, a finalnie do nas, do domów. Gdzieś tam w rogu hali stoi taka duża kać, w której jest zmieszany wcześniej krem Nivea w ilości bardzo, bardzo dużej. No a obok jest linia, po której zasuwają słoiczki, bo tutaj konkretnie mówię o takim kremie, nie tym klasyku w niebieskiej puszce, tylko o takim kremie w przezroczystym słoiczku z zakrętką. No i taka wielka strzykawa przesuwa się nad tą kać, robi takie... po czym przesuwa się nad taśmę produkcyjną, gdzie są te słoiczki, które jadą i robi takie... i za każdym razem bezbłędnie trafia idealną porcją kremu w słoiczek. Następnie słoiczek jest zakręcany, naklejana jest na niego taka naklejka, która nas informuje, co to za produkt. Potem słoiczek jest podnoszony, z linii z boku zjeżdża w tym momencie przygotowany wcześniej na wykrojniku kartonik. Słoiczek jest wstawiany do tego kartonika, kartonik jest zamykany, na wszystko idzie celofan, dobrze mówię, celofan. I jeszcze dla mnie absolutna magia, pojawia się ten pasek, który ma nam pomóc potem paznokciem go podważyć i odwinąć tą folię. Dlaczego mówię ma nam pomóc, bo mnie się jakoś to nigdy nie udaje, ale jest zaprojektowane, że się pojawia w tym pudełeczku. Potem te pudełeczka są grupowane w takie zestawy 3x3 i pakowane w pudełka i gotowe do tego, żeby pojechać na halę magazynową, a potem w świat. No i jak stałem i patrzyłem sobie na tą linię, a nie chcę tutaj rzucać parametru, bo już go dokładnie nie pamiętam, ale powiem tak, jak ta linia pracowała na pełnych obrotach, to ja nie byłem w stanie swoim okiem wychwycić poszczególnych sekwencji ruchów robota, które doprowadzały do zapakowania tego kremu. Jak trochę tą linię spowolniono, to wtedy mogłem dokładnie zobaczyć, co tam się dzieje. No i to jest tak, robot wykonuje powtarzalną sekwencję ruchów i na końcu ma krem. Tak jak wspomniałem, to się może dziać szybciej, to może być powtarzalna sekwencja ruchów krem, a może być powtarzalna sekwencja ruchów i na końcu krem. Jak oglądałem tą linię fabryczną, to przyszło mi do głowy coś takiego, że ja w swoim życiu bardzo, bardzo często wykonuję powtarzalną sekwencję ruchów, a na końcu się dziwię, a znowu krem. No a co ma być innego? I dokładnie tak jest też w przypadku prezentacji i wystąpień publicznych. Bardzo, bardzo łatwo jest zrobić to z automatu, schematycznie. Tylko czy to znaczy, że to będzie efektywne? No moje doświadczenia podpowiadają mi, że nie. Z jednej strony schematy i nawyki działania są na wagę złota. Gdyby nie schematy i nawyki, to co rano byśmy z fascynacją odkrywali, jak dopasować pastę do zębów do szczoteczki, na który koniec po tym, co z tym zrobić. Zautomatyzowaliśmy to do tego stopnia, że być może ktoś nawet jeszcze nie do końca się obudzi, a już myje zęby, bo automat przejął tą funkcję. Albo inaczej, czy pamiętasz swoją pierwszą jazdę samochodem? No oczywiście to do tych, którzy sami samochodem jeżdżą. Taką pierwszą samemu na mieście bez instruktora, bez kogoś z boku. I to jest taki moment, ja oczywiście powiem o sobie, gdzie jak się zmieniało biegi, to samochód minimalnie miał tendencję do skręcania w prawą stronę. Albo musiałem być w pełni skoncentrowany na tym, żeby w odpowiednim momencie wcisnąć sprzęgło, wrzucić bieg i to jeszcze odpowiedni, następnie minimalnie popuścić sprzęgło, dodając jednocześnie gazu tak, żeby nie szarpnąć. Bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia w tym samym momencie. No i zgodnie z prawami Murphy'ego, podczas tej pierwszej samodzielnej jazdy po mieście na pewno jechał jakiś pojazd uprzywilejowany na sygnale, no bo tak to po prostu musiało być. Na szczęście po iluś set godzinach praktyki te rzeczy zostały zautomatyzowane. Ja już nie myślę o tym, jak zmieniać biegi w samochodzie. No jak mam automat, to już w ogóle o tym nie myślę. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że część z nas, kierowców, robi podczas jazdy pewne rzeczy dodatkowe, które chyba nie do końca powinny mieć miejsce wtedy, kiedy prowadzimy pojazd mechaniczny. To pokazuje, że my zautomatyzowaliśmy bardzo wiele czynności. Tylko jest jeden kłopot. Może być tak, że po ciężkim dniu pracy wracamy do domu, wjeżdżamy na swoje osiedle, gdzie jest cała plątanina jednokierunkowych uliczek, no i okazuje się, że jedna z tych uliczek zmieniła obowiązujący kierunek ruchu. Pytanie brzmi, kiedy się o tym dowiaduje? Najczęściej, jak jakiś, i tu odpowiedni przymiotnik jest potrzebny, kierowca jedzie z naprzeciwka, trąbi i miga. No bo raczej nie dlatego, że patrzyłem na znaki. Nie patrzyłem, bo działałem nawykowo. I to są te potencjalne konsekwencje nawykowego podchodzenia do tego, czym się zawodowo zajmujemy, a konkretnie w kontekście tego podcastu do wystąpień publicznych. No i teraz, żeby już się zrobiło konkretnie, to zapowiadany mechanizm habituacji bodźca, jak on się ma do nawyków i o co w tym wszystkim chodzi. Najpierw krótkie wyjaśnienie, najlepiej oczywiście na przykładzie. Jeśli zdarzyło Ci się kiedykolwiek być w perfumerii albo w jakiejś drogerii, gdzie z różnych względów wybierałaś jakiś zapach dla siebie albo dla kogoś, to prawdopodobnie świetnie znasz mechanizm, o którym właśnie mówię. Wąchasz pierwszy zapach i czujesz pełnię jego bukietu. Wąchasz drugi, jest jeszcze nieźle. Trzeci, coraz słabiej pachnie. Czwarty, piąty, szósty pachną dokładnie tak samo. Czy to znaczy, że nasz nos się zmienił? Nie, my czujemy dokładnie to samo, tylko nasz umysł wyłącza się, przestaje koncentrować się na tych bodźcach. I to jest właśnie habituacja bodźca. To jest atawistyczny mechanizm, który zabezpiecza nas przed tym, żebyśmy się... Może inaczej. Dawno temu człowiek miał mało pożywienia, więc powstało w naszych mózgach wiele mechanizmów, które miały nas zabezpieczyć przed niepotrzebnym wydatkiem energetycznym. Jednym z takich mechanizmów jest właśnie habituacja bodźca. Jeżeli jakiś bodziec, impuls powtarza się i nie idzie za nim żadne zagrożenie, nic się niebywałego nie dzieje, to nasz umysł zaczyna ten bodziec ignorować. Jeżeli wącham trzecie, czwarte, piąte perfumy, no i nic z tego nie wynika, żadnego zagrożenia, żadnego napięcia, to mój umysł stopniowo odłącza się od tego impulsu, zaczyna go ignorować. No i jak to się ma do prezentacji? Poproszę, przypomnij sobie teraz prezentacje, których byłaś odbiorcą, uczestnikiem. I spróbujmy razem, no oczywiście trudno to nazwać dialogiem, ale mam nadzieję, że trafię w parę odpowiedzi, które przyjdą Ci do głowy. Spróbujmy teraz razem zrobić przepis na to, co standardowo, najczęściej znajduje się na pierwszym slajdzie prezentacji. Moje doświadczenie podpowiada, że jest tam imię i nazwisko prelegenta, data, logo firmy, co zabawne nawet wtedy, kiedy ta prezentacja jest wewnątrzfirmowa, czasem jakaś grafika. I teraz wyobraź sobie, że idziesz na prezentację na zarząd. Jesteś piąta albo szósty w kolejce do tej prezentacji. Albo idziesz na jakąś konferencję, gdzie masz po sobie, gdzie będziesz oglądał parę wystąpień pod rząd. I każdy slajd kolejnej prezentacji wygląda niemalże dokładnie tak samo. Ma mniej więcej w tym samym miejscu imię i nazwisko prelegenta, tą samą datę, no bo to ten sam dzień, bardzo podobną szatę graficzną, no i jakieś logo gdzieś tam w rogu. To jest dokładnie tak samo, jakbyś weszła do perfumerii i zaczęła wąchać albo zaczął wąchać kolejne perfumy. Umysł się odłączy. Czyli krótko mówiąc, pierwszy slajd, zamiast wzbudzić zainteresowanie, da naszemu umysłowi sygnał: nie martw się, tu się nic nowego, niespotykanego nie wydarzy. Możesz sobie kimnąć. No a umysł, który uwielbia leniuchować, dwa razy nie czeka na taką propozycję i odpływa w niebyt. To jest jeden z powodów, dla którego czasami możemy już na dzień dobry zgubić sporą część naszego audytorium. Druga rzecz, która może zabezpieczyć Cię przed takim schematycznym podejściem do tematu, to jest taka czujność na to, do kogo mówisz. Dlaczego o tym mówię? Opieram się na swoim własnym doświadczeniu, a to konkretnie na doświadczeniu pewnej spektakularnej wpadki. Mam w swoim portfolio, nazwijmy to w ten sposób, takie dobrze opracowane wystąpienie, w którym rzecz traktuje o modelu silnych stron Markusa Buckinghama. Markus Buckingham robił to wszystko pod egidą Instytutu Gallupa. To jest taki model, który pokazuje, że ponadprzeciętne wyniki są w stanie osiągnąć szybciej ci, którzy zidentyfikują swoje potencjały, swoje silne strony, no i w takim codziennym działaniu będą jak najczęściej dawali tym silnym stronom ujście, będą je wykorzystywali. Ten model nie mówi o tym, żeby zignorować swoje deficyty, mówi natomiast o tym, żeby skupić się na potencjałach, a te deficyty doprowadzić do takiego poziomu, żeby nas nie dyskredytowały. Tak na marginesie, to swoją drogą myślę, że jest to jedna z lepszych metod do rozwijania swojego potencjału jako mówcy, jako prelegenta. To jest coś, co często się nazywa takim własnym stylem. Ten własny styl najlepiej oprzeć na własnych silnych stronach. I gdyby z tej perspektywy wydało się to ciekawe, to na naszej stronie w opisie do tego odcinka pojawią się linki do paru książek dotyczących właśnie tego modelu silnych stron, zarówno w kontekście identyfikowania ich, jak i na przykład zarządzania zespołami przez pryzmat tych silnych stron. A dla rodziców, którzy mają pokusę do tego, żeby od wczesnych lat swoje pociechy wychowywać raczej w tym duchu rozwijania potencjałów, a nie maskowania deficytów, będzie też książka Jennifer Fox Odkryj silne strony twojego dziecka. To znajdziecie w opisie na naszej stronie. Teraz wracam do tej mojej spektakularnej wpadki. Mam tą prezentację o tych silnych stronach. Ona jest zbudowana, ten model jest wprowadzony przez taką metaforę szkoły. Mój syn użyczył mi swojej niekoniecznie skromnej osoby do tego, żeby być głównym bohaterem tej prezentacji. No i ja tam opowiadam, że syn chodzi do szkoły, że dostaje oceny lepsze, gorsze i tak dalej, i tak dalej. I to działa. Z taką, powiedziałbym, 90-paroprocentową skutecznością widzę, że powoduje zamierzoną przeze mnie refleksję i daje do myślenia i na przykład jest albo podsumowaniem czegoś, co wcześniej się działo, albo jest takim wstępem do chociażby budowania swojej jakości w określonej dziedzinie. Mówiąc kolokwialnie, ta prezentacja żre, ale nie zawsze, bo pewien jakości przygotowanego materiału, zarówno w warstwie storytellingowej, jak i w warstwie wizualnej, bo tam jest taka odręcznie rysowana prezentacja do tego. Pojechałem do kolejnej grupy, wszedłem na scenę, stanąłem twardo na nogach, zgodnie z podręcznikową postawą, stopy w linii barków, nie bujając się na boki. No i zacząłem opowiadać o tym, jak to mój syn chodzi do szkoły, dostaje oceny i coś było nie tak. W oczach osób, które widziałem na sali, no bo nie wszystkie sposób dokładnie dojrzeć, nie było zrozumienia. Mało tego, zaczęły się pojawiać ziewnięcia. I tu pojawia się taki moment, że tryb panika nie pomaga logicznie myśleć. Dopiero po chwili doznałem olśnienia. Gdybym mógł, to bym się pacnął w czoło, to by było takie aha, ale nie mogłem, no bo na scenie głupio by to wyglądało. A olśnienie polegało na tym. Maciek, mówisz do ludzi, których średnia wieku jest poniżej 20 lat. Jak oni mają poczuć, zrozumieć twoją historię, która jest dedykowana dla rodziców, bo ty mówisz z perspektywy siebie jako rodzica, skoro oni nie mają dzieci? To nie ma szansy zadziałać. mądry już o to olśnienie i o ten ból w czole, wiedziałem, że można jeszcze ratować sytuację, przerabiając tą narrację do prezentacji w ten sposób, że przypomnijcie sobie, jak to wy byliście w szkole, a nie jak wasze dziecko było w szkole. No ale powiedzmy sobie szczerze, tego się już nie udało uratować. To nie była dobra prezentacja, to nie był jakiś spektakularny popis z mojej strony. Albo mówiąc wprost, to była zwalona robota. Ale dobrze, bo takie też są potrzebne, bo z nich można wyciągać wnioski. I od tego momentu, od tej wpadki, która już miała miejsce wiele, wiele lat temu, ja zadaję sobie trud, żeby odpowiedzieć sobie, kim będą moi odbiorcy, po to, żeby dopasować mój przekaz do nich. O ile kwestia wieku wydaje się dość oczywista, o ile kwestia przewagi danej płci, na przykład jeżeli taka dysproporcja występuje w grupie, też wydaje się oczywista. Poziom doświadczenia zawodowego, no to jest okej, to można sobie odpowiedzieć i warto. Ale gdzieś z biegiem lat odkryliśmy razem z Anią, że warto jeszcze spojrzeć na jeden aspekt, jeżeli chodzi o tą grupę odbiorców, ale nie taki aspekt, kim oni są, tylko jak jako ludzie funkcjonują. Do czego zmierzam? Jest coś takiego jak metaprogramy. W dużym skrócie to są takie, można powiedzieć, skrypty, takie nasze bazowe oprogramowanie, które mamy zainstalowane, a w zasadzie preinstalowane w momencie, kiedy pojawiamy się na tym świecie. No i my z biegiem lat uczymy się elastyczności. To znaczy my się uczymy, że w pewnych sytuacjach zachowujemy się tak, a w pewnych tak. Bardziej nam się opłaca powiedzieć to, a nie powiedzieć tego. Nie zmienia to faktu, że gdzieś tam w naszej naturze leży właśnie ten preinstalowany program, który najbardziej by chciał, żeby to było tak. I cały myk polega na tym, że jeżeli ja mogę funkcjonować, rozmawiać, słuchać argumentów, które ktoś do mnie mówi i te argumenty są przedstawione w sposób adekwatny do tego mojego preinstalowanego oprogramowania, to mnie jest zwyczajnie łatwiej. Łatwiej to zapamiętać, łatwiej to zrozumieć. A co za tym idzie, ma to większą szansę zostać ze mną. No a przecież o to chodzi w prezentacjach, żeby ludzie zapamiętali to, co się na nich działo. Tych metaprogramów jest, jeżeli dobrze pamiętam, 9. Dlaczego mówię, jeżeli dobrze pamiętam? Bo używam mniej niż 9, z tego względu, że najlepsze są proste rozwiązania. Zresztą to brzytwa Okhama, znane stwierdzenie, im jakaś technika, model jest prostszy, tym większa szansa, że go zapamiętamy i wdrożymy. No i na koniec tego odcinka chcę się z Tobą podzielić dwoma z tych metaprogramów, albo przypomnieć Ci o nich, bo to żadna wiedza tajemna, ale właśnie takimi, które mają bardzo dużą korelację z jakością przekazu, który serwujemy naszym odbiorcom. Pierwszym metaprogramem jest metaprogram autorytetu. Z pewnością wiesz, i to jest zwrot do osób z autorytetem wewnętrznym, ewentualnie mogę powiedzieć, pewnie słyszałeś, że są ludzie, i to będzie zwrot dla osoby z autorytetem zewnętrznym, że właśnie są tacy, którzy wiedzą, oni podejmują decyzje, nie zastanawiają się, nie muszą sprawdzać, po prostu ja wiem, ja mówię, ja robię, ja chcę. I to są osoby z autorytetem wewnętrznym. Są też tacy, i to nie jest ani gorsze, ani lepsze, którzy zanim podejmą decyzję, muszą poczytać, sprawdzić rankingi, zajrzeć do jakiegoś porównania, albo popytać znajomych, co oni na ten temat myślą. No i to są dwa końce skali. Po jednej stronie są ci, którzy są w autorytecie z silnym autorytetem wewnętrznym, po drugiej ci, którzy są z silnym autorytetem zewnętrznym. To nie jest tak, że jesteśmy albo tu, tylko każdy z nas gdzieś na tej linii między tymi dwoma punktami się znajduje. Ale też każdy z nas ma jakąś preferencję. Jesteśmy albo bliżej wewnętrznego, albo zewnętrznego. No i teraz zobacz, a z pewnością już się domyślasz, znowu ukłon w stronę osób o autorytecie wewnętrznym, jaki to ma wpływ na słowa, które ja dobieram w mojej prezentacji. Jeśli będę tylko i wyłącznie mówił swoim językiem, a nawykowo, wracamy do głównego wątku naszego odcinka, nawykowo my mówimy swoim językiem. Czyli jeśli ja, Maciek, mam autorytet bardziej wewnętrzny, to w naturalny sposób przychodzą mi do głowy zwroty z pewnością wiesz, na pewno masz takie doświadczenie. I do osób podobnych do mnie one mają bardzo dużą szansę trafić, ale do osób, które mają autorytet zewnętrzny, nie trafią. Albo, i to jest ten gorszy wariant, więcej niż nie trafią. Wywołają dyskomfort. Jak to wiem? Ja muszę sprawdzić, ja potrzebuję czasu, nie zmuszaj mnie. No i teraz dochodzimy do sedna. Mogę, podchodząc nawykowo do prezentacji, kogoś nią wystraszyć. Na przykład mówiąc tylko i wyłącznie z perspektywy autorytetu wewnętrznego. Jaka jest na to recepta? Idealnie byłoby zrobić taką personę audytorium i zdecydować, jaki oni mają autorytet i tak mówić. Ale to jest niewykonalne. Najlepiej wyuczyć się, wyrabiać sobie powoli taki odruch, żeby podczas swojej prelekcji część argumentów przedstawiać w formie tego autorytetu wewnętrznego. Czyli zaczynać na przykład zwrotami, na pewno Państwo wiedzą, ale część argumentów dla równowagi opierać na danych zewnętrznych, czego potrzebują ludzie z autorytetem zewnętrznym. Czyli na przykład można to sprawdzić w takim i takim badaniu. Analiza rynku dowodzi, że to będą zwroty, które będą pasowały osobom z autorytetem zewnętrznym. I drugi metaprogram, o którym chcę Ci powiedzieć już na zakończenie, to jest dla mnie rzecz, która rzuca nowe światło na mit języka korzyści. Ale po kolei. Drugim metaprogramem jest metaprogram motywacji. Są ludzie, którzy mają tak zwaną motywację do sukcesu. Są też tacy, i znowu, tu nie ma nic gorszego albo lepszego, którzy mają motywację od problemu. Myślę, że to jest dość oczywiste, ale postaram się jeszcze w dwóch słowach doprecyzować. Jedni ruszą się z kanapy po to, żeby wygrać, inni się ruszą z kanapy tylko wtedy, jeżeli ktoś im zagrozi, że jak się nie ruszą, to będzie źle. To nie jest lepiej, to nie jest gorzej. Jedni i drudzy potrafią być bardzo efektywni, tylko ten, powiedziałbym, wyzwalacz jest inny. To wydaje mi się szczególnie istotne w kontekście dobrych wystąpień publicznych, dlatego że my jesteśmy przesiąknięci mitem języka korzyści. Zadomowił się on na dobre w sprzedaży. Pojawia się praktycznie we wszystkich obszarach komunikacyjnych. Powiedz, jakie korzyści płyną z Twojej usługi, Twojego produktu. Super, zgadzam się, warto mówić o korzyściach. Ale nie tylko. Dlaczego? Dlatego, że język korzyści jest naturalnym środowiskiem tych, którzy mają metaprogram motywacji do sukcesu. Korzyść, sukces, jest połączenie. Natomiast ten język nie będzie trafiał albo będzie dużo mniej efektywny w przypadku osób, które mają metaprogram od problemu. No bo jak ma się korzyść do tego, że ja nie chcę problemu? Co mnie zmotywuje? No nie widmo sukcesu, pucharu, zwycięstwa, tylko świadomość, że jak się nie ruszę, to mnie na przykład konkurencja wyprzedzi. A w związku z tym zacznę odnosić straty. Nie zysk, tylko strata. I teraz to jest ważne, że to nie jest straszenie. Chociaż od wielu osób na warsztatach, kiedy o tym rozmawiamy, słyszę taką odpowiedź, że no ale ja nie mogę kogoś straszyć. To nie jest straszenie. To jest nazywanie, stwierdzanie faktów, a druga rzecz to jest mówienie do kogoś jego językiem, bo on tak funkcjonuje i w tym nie ma nic złego. Złe moim zdaniem natomiast jest to, że jak język korzyści przyszedł do nas zza wielkiej wody, jak zdecydowana większość modeli takich komunikacyjnych, biznesowych, sprzedażowych, to on, albo inaczej, no sam model jest w porządku, tylko nasze zachłyśnięcie się tym modelem, takie stosowanie go wszędzie i na każdym froncie jest obarczone pewnym błędem. Błędem wynikającym z różnic mentalnych. Ten przysłowiowy Amerykanin w słomkowym kapeluszu, jak traci nogę, to się cieszy, że tylko jedną kowbojkę będzie zużywał. Ten stereotypowy Polak, jak wygra w totka, to się martwi, skąd weźmie siatkę na drobne. Oczywiście to przerysowania i stereotypy, ale one skądś się biorą. No jednak statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo trafić na kogoś do sukcesu w Stanach Zjednoczonych i statystycznie większe prawdopodobieństwo trafić na jakiegoś odbiorcę naszej prelekcji, który będzie od problemu, bo w naszych szerokościach geograficznych, w naszym kraju, no nie chcę mówić, że to jest ponad połowa ludzi, ale jest to zdecydowana część. No skąd się te stereotypy o tym, co u ciebie słychać? No stara bieda. Skąd się to bierze? Podsumowując, warto mówić podczas prezentacji w taki sposób, żeby część argumentów przedstawić jako korzyści, jako widmo sukcesu, ale też część argumentów pokazać jako stratę albo czającą się za rogiem konsekwencję wynikającą z tego, że na przykład nie podejmiemy jakiegoś działania. Po to, żeby być uniwersalnym, żeby dopasować swój przekaz do preferencji odbiorców. Podsumowując cały odcinek. Warto przyjrzeć się sobie samemu, czy przez przypadek podczas wystąpień publicznych nie wykonuję powtarzalnej sekwencji ruchów, dziwiąc się, że na końcu mam znowu krem. No bo co innego mam mieć? Warto zwrócić uwagę na mechanizm habituacji bodźca, który powoduje, że umysły naszych odbiorców mają naturalną tendencję do ignorowania powtarzających się bodźców, już wspomniałem. I trzecia rzecz, warto dopasować swój przekaz do odbiorców w taki sposób, żeby nie wpaść w pułapkę mówienia tylko do połowy grupy. Tak w zaokrągleniu. A co to konkretnie oznacza? Dobrze jest pamiętać o tym, że mamy ludzi, którzy się motywują do sukcesu, ale mamy też takich, którzy się motywują od problemu. Mamy ludzi, którzy mają autorytet wewnętrzny i takich, którzy mają autorytet zewnętrzny. Ja nazywam się Maciek Cichocki i bardzo dziękuję Ci za wspólne, no prawie pół godziny w tym kolejnym, czwartym już odcinku podcastu opowiedz.to. Tradycyjnie na końcu przypomnę, że możesz nas znaleźć na naszej stronie opowiedz.to, na Spotify, na Apple Podcast. No i w tych dwóch ostatnich miejscach, jeżeli zechcesz nas subskrybować albo obserwować, no to nie zgubisz niczego nowego. I też jeżeli zostawisz nam tam komentarz albo jakąś gwiazdkę, no to będziemy bardzo wdzięczni, bo to jest informacja zwrotna dla nas. Bardzo dziękuję, do usłyszenia w przyszłą środę, w zasadzie nie w przyszłą, tylko w środę za dwa tygodnie, ale wtedy już albo w duecie, albo dla odmiany będzie Ania. Dzięki wielkie i do usłyszenia.